A dzisiaj będziemy rozmawiali o kinie australijskim. Filmem, który będzie ilustrował dzisiejszy wykład, jest Mad Max w reżyserii George'a Millera. To jest film z 1979 roku. Film, który profesor Marek Haltow nazwał obywatelem Kane'em klasy B. Nie bez powodu tutaj od razu przywołuję z jednej strony obywatela Kane'a, tutaj będziemy się nad tym zastanawiać, na ile Mad Max był przełomowym filmem, ale też nazwisko profesora Marka Haltowa, który specjalizuje się w historii kina australijskiego, to na jego monografii, bardzo wyczerpującej książce poświęconej australijskiej kinematografii, opieram swój wykład. Natomiast jego rozdział w trzeciej części historii kina, czyli w kinie epoki nowofalowej pod redakcją Tadeusza Sobolewskiego, nie Sobolewskiego, ale o Tadeuszu Sobolewskim będę dzisiaj mówiła, Lubelskiego, Rafała Syski i Iwony Sowińskiej, znajduje się na liście lektur obowiązkowych. To jest rozdział poświęcony australijskiej nowej fali, bodajże 26 rozdział w tej trzeciej części historii kina. No i tutaj moglibyście Państwo zapytać, dlaczego w takim razie to profesor Haltow z Wami dzisiaj się nie spotka. No myśmy bardzo się starali, żeby zaprosić profesora, ale nie jest to takie proste, ponieważ on na co dzień wykłada na Uniwersytecie w Michigan i trudno było zgrać te terminy tak, żeby akurat profesor był w Polsce, a mimo wszystko nie chcieliśmy rezygnować z tego tematu, zwłaszcza, że chociażby kinu amerykańskiemu poświęcamy mnóstwo czasu innym kinematografiom, a kinematografia australijska jeszcze nie gościła na naszych wykładach, a zwłaszcza w tym okresie, o którym mówimy, czyli lata 70. i 80., to zjawisko bardzo interesujące i warte takiego właśnie akademickiego namysłu. 70., 80. Tutaj te nowe fale, które obmywały świat, jeśli tak można powiedzieć, już od końca lat 50., jeśli sobie przypomnimy chociażby francuską nową falę z tymi otwierającymi arcydziełami nurt, jak chociażby 400 batów, François Truffaut, Do utraty tchu, Jean-Luc Godarda, czy Hiroshima, Moja miłość, Alana René, to są filmy z przełomu lat 50. i 60. W zeszłym semestrze mówiliśmy również o czechosłowackiej nowej fali. Polska szkoła filmowa to również przełom lat 50. i 60. Natomiast ta australijska nowa fala narodziła się i rozkwitła dwie dekady później i trwała właśnie od drugiej połowy lat 70. do końca lat 80. O tym jeszcze powiem. Drugą kwestią, którą musieliśmy też rozstrzygnąć, to dobór filmu najbardziej nie tylko atrakcyjnego, ale też adekwatnego i który by dobrze ilustrował dzisiejszy temat. Bo proszę spojrzeć, równie dobrze ten slajd otwierający prezentację mógłby wyglądać w ten sposób. Piknik pod wiszącą skałą Petera Weira z 1975 roku to również bardzo reprezentatywny film dla australijskiej nowej fali, która z jednej strony rozwijała się dzięki inspiracjom kina gatunkowego, klasycznego kina amerykańskiego, a z drugiej strony czerpała z europejskiego, takiego nastrojowego kina, powiedzielibyśmy wysokoartystycznego, chociaż to jest wyświechtany termin, ale dla takiej tutaj roboczej sytuacji może nam się w pewien sposób przydać. Będę o tych dwóch ścieżkach mówiła. Zdecydowaliśmy się jednak na Mad Maxa, ponieważ da nam on asumpt też do porozmawiania o pozostałych częściach serii, no, które z takim impetem weszły w krwiobieg współczesnej popkultury i stała się częścią również światowego kina, a nawet słownika, podobnie jak Matrix. Czy są jacyś fani serii Mad Max na sali? O, nie, to może po wykładzie tych osób troszeczkę przybędzie. A w takim razie, żeby wejść w ten klimat i żeby zobaczyć, co wyewoluowało z tych trzech poprzednich części szaleństw Maxa, obejrzymy sobie krótki fragment z tej najnowszej, póki co, części, czyli Fury Road. Ten polski tytuł może nie jest do końca trafiony, ale no taki już jest, na drodze gniewu. Poproszę o pierwszy fragment. I tutaj warto powiedzieć, że od tej ostatniej części z 1985 roku ten film dzieli aż 30 lat. Natomiast zasadnicze takie tematy w zasadzie pojawiły się już w tym filmie, który dzisiaj będziemy w całości oglądać. Tutaj widzimy Hugh Keith Berna. On zadebiutował w pierwszej części Mad Maxa jako obrzynacz, Towcutter. Tutaj właśnie znowu wciela się w czarny charakter. Prototypowa postać dla tej bohaterki ze strzelbą, którą widzimy, też pojawi się w pierwszym Mad Maxie. Ale przede wszystkim ten motyw pościgu, który za chwilkę będzie miał miejsce, już jego zalążek, może nie w takiej rozbuchanej i widowiskowej wersji, też się znalazł. Nawet ta postać przyczepiona do samochodu, tutaj to będzie bohater grany przez Toma Hardiego, ma swoje gdzieś tam takie pierwociny w pierwszym Mad Maxie i wynika ze sposobu filmowania. To operator właśnie w tym pierwszym Mad Maxie był przyczepiony do samochodu, żeby filmować jezdnię z odpowiedniej perspektywy, żeby wydobyć głębię ostrości, ale też właśnie, żeby widz mógł poczuć tę prędkość. Kultowy samochód. Możemy podgłośnić, już nie będę zagłuszać, a żeby też wydobyć dźwięk i tę muzykę, która towarzyszy, która za chwilkę będzie towarzyszyła pościgowi, żebyśmy posłuchali. No i tak już będą jechać do końca. Takich momentów wytchnienia jest wyjątkowo niewiele. Już możemy zatrzymać w tym filmie, który rozgrywa się w takim wiecznym pędzie. Ten film miał swoją premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 2015 roku i był bardzo dobrze przyjęty owacjami na stojąco. Wydawać by się mogło, że to jest festiwal, który przyzwyczaił nas po prostu do takiego kina bardziej może kontemplacyjnego, wyrafinowanego, właśnie już tutaj dzisiaj użyłam tego słowa wysoko artystycznego. Tymczasem właśnie Fury Road został gorąco przywitany nie tylko przez widzów, przez fanów tych wcześniejszych części, ale też przez krytykę filmową. I tutaj chciałam zacytować Tadeusza Sobolewskiego, który w relacji z Cannes pisał, że nowy Mad Max jest takim spełnieniem marzeń pionierów kinematografii o filmie jako sztuce w ruchu. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten film... A kto widział w całości? O, prawie wszyscy. Mógłby być równie dobrze niemy. Tutaj w zasadzie kilka napisów i dialogów rozwiązywałoby sprawę. One zmieściłyby się na dobrą sprawę na jakichś dwóch stronach. Co ciekawe, pierwszego Mad Maxa Miller nawet planował na pewnym etapie, czy też wyobrażał sobie jako film niemy, wychodząc z założenia, że gdyby udało mu się nakręcić dobry film niemy, to co dopiero jeśli doda do niego muzykę i dźwięk. Ale zacytuję fragment recenzji Tadeusza Sobolewskiego, on naprawdę pięknie pisał o tym filmie w swojej relacji dla Gazety Wyborczej, przywołując obrazy Hieronima Boscha. Gdyby żył Hieronim Bosch, mógłby chyba właśnie tak narysować potworne, brnące przez pustynię, najeżone kolcami ciężarówki oraz motocykle wyposażone w rodzaje giętkich masztów. Te giętkie maszty i też ci tacy skoczkowie cyrkowi, którzy skaczą po tych ciężarówkach, też już mieli taki swój zalążek, można powiedzieć, w pierwszym Mad Maxie. Tam będzie taka jedna scena kradzieży benzyny i właśnie kaskaderzy skakali o tyczce na te ciężarówki, także będziemy śledzić też te wpływy pierwszego Mad Maxa. I dalej Sobolewski pisze w ten sposób. Kiedyś Kurosawa chciał nakręcić film dziejący się w całości w pędzącym bez kontroli pociągu. Nakręcił go w końcu Ameryce, ale bez wielkiego powodzenia Andrzej Konczałowski. Tutaj Sobolewski nawiązuje do filmu z 1985 roku pod tytułem Pędzący pociąg na podstawie właśnie scenariusza Akiry Kurosawy. Nowy Mad Max spełnia z nawiązką marzenie o pędzie towarzyszące kinu od 100 lat. Dziś jest ono coraz trudniejsze do spełnienia, ponieważ wszystko wokół nas pędzi. Jak to przeskoczyć? Udaje się to często Tarantino, pisze Sobolewski, mając na myśli chociażby ten film z 2007 roku Death Proof, ale Mad Max poza tym, że daje widzowi nasycenie akcją, ma w sobie coś jeszcze. Cyrkowy urok, lekkość i fantastyczny design. To też jest bardzo znamienne, że Tadeusz Sobolewski tutaj przywołuje akurat ten przykład filmów Tarantino, ponieważ jak się okazuje, Quentin Tarantino wychował się na australijskim kinie gatunku z lat 70. i 80. Czerpie z niego garściami w swoich filmach. To też byłoby ciekawe zadanie prześledzić te wpływy australijskiego kina exploitation, które nawet doczekało się swojej własnej nazwy, osploitation, i właśnie zobaczyć, jak Tarantino wykorzystuje te motywy w swoim kinie. I po te właśnie konkretne przykłady fanów Tarantino odsyłam do filmu dokumentalnego pod tytułem Not Quite Hollywood, czyli niezupełnie Hollywood. Tak być może to można było przetłumaczyć. To jest dokument z 2008 roku. Pokazywała go między innymi TVP Kultura. Film jest dostępny w sieci bardzo łatwo na platformie CDA. I w całości poświęcony jest właśnie temu australijskiemu kinu gatunkowemu I tak jak powiedziałam, takiej odpowiedzi kina australijskiego na amerykańskie kino eksploatacji, czyli to takie żywiołowe, pełne seksu, przemocy, humoru kino realizowane w Stanach Zjednoczonych prawie w tym samym czasie. I teraz poprosiłabym drugi fragment i to będzie zwiastun tego filmu. Być może zachęci Państwa do tego, żeby w całości go obejrzeć. Ten dokument jest też podobnie jak kino, o którym opowiada, utrzymany w takiej lekkiej, nawet sprośnej, powiedziałabym, formule. Przewodnikiem po tym kinie jest Quentin Tarantino, który co ciekawe, nie jest podpisany jako reżyser czy aktor, ale jako fan. I on tam właśnie bardzo podekscytowany opowiada o tym kinie. Tutaj bohaterowie tego filmu, głównie aktorzy australijscy i producenci, którzy mieli swój udział w tworzeniu tego kina, no i oczywiście Tarantino, naigrywają się z tego kina spod znaku Pikniku pod wiszącą skałą. Mówią, że to jest takie nudne kino, pachnące eukaliptusem, jakieś właśnie takie wykoncypowane zdjęcia, że na pewno film by zyskał, gdyby dodać kilka jakichś sprośnych fragmentów. I nie będę dokładnie cytować, co oni mówią, to już by było niecenzuralne, ale jeśli ktoś jest zainteresowany kinem tego okresu, to myślę, że warto obejrzeć ten dokument i mieć świadomość, że ta australijska nowa fala, czyli odrodzenie kinematografii australijskiej na początku lat 70. miało właśnie takie dwa oblicza. Czyli z jednej strony owszem, to historyczne kino, właśnie inspirowane europejskim kinem, takim jak chociażby, nie wiem, twórczość Michelangelo Antonioniego, z przygodą z 60 roku na czele, a z drugiej kino eksploatacji i przez niektóre opracowania o australijskiej nowej fali ten fakt wstydliwy być może, rzeczywiście te filmy czasami są mocno niewyszukane, pomijane są te zjawiska, a przecież też miały duży wpływ na kino lat 70. i 80., ale na szczęście ta nowa historia kina coraz chętniej sięga do tych marginesów kina i do tych filmów również właśnie spod znaku eksploatacji. Zanim powiemy sobie, co w zasadzie zadecydowało o odrodzeniu tej australijskiej kinematografii, chciałabym, żebyśmy rzucili okiem na 20 najważniejszych australijskich filmów. Oczywiście tego typu listy są mocno umowne, to mam nadzieję, że jest dla nas oczywiste, ale tutaj akurat ta ankieta została przeprowadzona wśród stosunkowo wielu, bo aż 6 tysięcy osób profesjonalnie związanych z filmem, czyli filmowców, krytyków, filmowych akademików i daje pewne pojęcie o kinie australijskim tego okresu. Ankieta przeprowadzona została w roku 1995 i to nie pokrywa się, albo pokrywa się tylko częściowo z najbardziej popularnymi filmami australijskimi tego okresu, gdzie na pierwszym miejscu znalazł się Krokodyl Dundee, który by powędrował tutaj z 14 miejsca na pierwsze, które zajmuje niepodzielnie Piknik pod wiszącą skałą na wszystkich zresztą listach dotyczących właśnie australijskiego kina. Bardzo popularnym filmem był też Młody Einstein albo chociażby drugi Mad Max z 1981 roku, czyli Wojownik Szos, taki był polski tytuł w dystrybucji. Ja tutaj sama dodałam ten film jako właśnie istotny i bardzo, bardzo popularny. To, co byłoby tutaj istotne na tym zestawieniu, to że filmy najbardziej kojarzone z australijską nową falą są tutaj bardzo licznie reprezentowane. Aż 15 filmów z tej listy to są filmy, które powstały w latach 70. i 80. i aż 14 właśnie kojarzonych jest z nową falą. Ale w okresie tym w ogóle powstało bardzo dużo filmów, tylko w latach 70-88, zaraz wyjaśnię te daty, ale one stanowią z grubsza właśnie ten okres australijskiej nowej fali, także to sobie warto zanotować. W tym okresie powstało aż 350 filmów fabularnych, 150 filmów telewizyjnych i 100 seriali telewizyjnych. To kino, które nas dzisiaj interesuje, też jest, jak już podkreśliłam, bardzo mocno zróżnicowane, bo tutaj mamy zarówno takie nostalgiczne filmy historyczne, filmy miejskie, poświęcone trudnym problemom społecznym, właśnie te futurystyczne wizje Millera, Mad Max 79 znalazł się na drugim miejscu, ale też artystyczne, niskobudżetowe kino Paula Coxa, filmy też czysto takie komercyjne. Notabene monografię o Paulu Coxie, nie wiem, czy ktoś z Państwa kojarzy tego artystę, 2 lata temu odszedł. Paul Cox, ktoś kojarzy? Tutaj kiedyś retrospekcja, o jest jedna osoba. I tutaj kiedyś była retrospektywa w ramach festiwalu Nowe Horyzonty. W jego filmach bardzo często grała polska aktorka Gosia Dobrowolska. I właśnie Marek Haltow, o którym już dzisiaj wspominałam, napisał monografię o tym reżyserze, którą bardzo Państwu polecam, bo ona nie tylko w drugiej części właśnie analizuje twórczość tego australijskiego reżysera, jak się okazuje mało znanego, ale też jest świetnym wprowadzeniem do kina autorskiego w ogóle. Ja zawsze studentom polecam to jako taką modelową książkę o kinie autorskim, właśnie z tymi wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi polityki autorskiej, właśnie francuskiej nowej fali, także to jest naprawdę świetne, syntetyczne wprowadzenie. Ale wracając tutaj do meritum i do naszej prezentacji. Ważne jest to, że wyróżniamy te takie dwie podstawowe tendencje. Pierwsza związana z europejskim kinem artystycznym, to będzie pierwszy okres australijskiej nowej fali i druga tendencja związana z klasycznym Hollywoodem, w mniejszym stopniu, to może też warto od razu podkreślić, z amerykańską praktyką produkcyjną. to kino amerykańskie wywiera coraz większy wpływ na kinematografię po 1980 roku. I to słowo renesans czy odrodzenie, których się używa w tych narracjach australijskiej nowej fali, a które często właśnie padają w odniesieniu do przede wszystkim tego kina przełomu lat 70. i 80. Wyraźnie to podkreśla, że mamy do czynienia z jakąś kontynuacją czegoś, co już istniało, a nie z faktem narodzin. Natomiast to, co jest też bardzo ciekawe, to w latach 50. i 60., czyli kiedy właśnie w Europie i na świecie to kino artystyczne przeżywało swój rozkwit, w Australii powstało bardzo niewiele filmów, z których większość zrealizowały wytwórnie angielskie i amerykańskie. No, kinematografia australijska to jest jedna z najmłodszych kinematografii na świecie, ale w latach 60. kryzys był taki duży, tu za chwilkę będą liczby, a tu się pospieszyłam, ale proszę zwrócić uwagę, że w tym okresie od 62 do 65 roku w Australii nie powstał ani jeden film. I teraz skąd to ożywienie, skąd ten renesans, skąd w ogóle ta australijska nowa fala? Powstanie australijskiego przemysłu filmowego właśnie na początku lat 70. zostało spowodowane energicznym działaniem rządu australijskiego. I to jest istotne. To zainteresowanie rządu australijskiego sprawami kultury, no właśnie po takiej depresji można powiedzieć, datuje się od objęcia władzy, i tutaj zapisałam te dwa nazwiska, Johna Greya Gortona, a później jego następcy, Whitlama. Wiadomo było, że przy takim niedużym rynku wewnętrznym kino nie będzie w stanie funkcjonować bez dotacji rządowych. I za wzór wzięto tutaj z jednej strony kinematografię brytyjską, z drugiej strony kanadyjską, gdzie to zaangażowanie państwa w produkcję filmu było istotne i dawało wymierne efekty. I dopiero właśnie ta ingerencja rządu w sprawy w kinematografii pozwoliło się podnieść tej kinematografii i też tutaj to, na co już zwróciłam uwagę, różni się w tym kontekście od tego przemysłu amerykańskiego, gdzie istnieje wolny rynek i bez tych wszystkich państwowych dotacji czy bezpośrednich form pomocy państwowej. I teraz co tutaj jeszcze jest istotne. Ja kiedy czytałam w ogóle teraz sporo o australijskim kinie tego okresu, to doszłam do wniosku, że na te decyzje rządu spory wpływ miała nie tylko ta polityczna atmosfera i te zmiany, ale też taka kulturowa w ogóle atmosfera lat 60. w Australii. Wtedy masowo zaczęły powstawać kluby filmowe, które właśnie zainteresowane były tym europejskim filmem. Zwiększał się też wpływ czasopism europejskich, zwłaszcza angielskiego Movie i francuskiego Cahiers du Cinéma, które kojarzymy z francuską nową falą i z André Bazinem. Powstały pierwsze programy filmowe na uczelniach, pierwsze publikacje na temat australijskiego kina, pierwsze czasopisma filmowe właśnie australijskie. I bardzo ważną datą, którą też tutaj zaznaczyłam, jest rok 1970. Zresztą tutaj takie trzy ważne daty wypisałam i krótko je omówię. W 70 roku, wzorując się na doświadczeniach kanadyjskich, powołano do życia rodzaj takiego banku filmowego, Australian Film Development Corporation. I On został zastąpiony w 1975 roku Australijską Komisją Filmową. I z takim zadaniem tej instytucji, dysponującej początkowo bardzo ograniczonym budżetem, bo to był 1 milion dolarów australijskich, było udzielenie pożyczek i właśnie takich grantów na scenariusze i produkcję filmów. Decydującym kryterium tutaj było właśnie to kryterium australijskości. I właśnie na poparcie mogły liczyć te filmy, które całkowicie albo przynajmniej częściowo były wyprodukowane w Australii i dotykały jej problemów. No to właśnie twórcy tego dokumentu, którego zwiastun oglądaliśmy, wyśmiewają, że wystarczy właśnie tam wstawić 2 kangury, 3 misie koala, trochę eukaliptusu, jakiś outback australijski i już to dofinansowanie można było otrzymać. Ta australijskość dotyczyła tematu filmu, właśnie miejsca, w którym powstaje źródła finansowania, ale też udziału po prostu w miejscowych twórców, czyli od reżysera, przez aktorów, ale też całej ekipy technicznej. Tutaj Australijska Komisja Filmowa miała konkretne wytyczne. Można to porównać do naszego dolnośląskiego konkursu filmowego, gdzie też właśnie to kryterium dolnośląskości decyduje o przyznaniu funduszy właśnie. Jest to fundusz, który wspiera produkcję filmową w naszym regionie. Ale wracając do Australii, rok 1973 to jest bardzo ważna data i bardzo ważne nazwisko. Na pewno zapytam o nie na egzaminie, także można sobie nie zapisać. Polski profesor Jerzy Teplitz w 1973 roku powołuje do życia Australijską Szkołę Filmową, Telewizyjną i Radiową. Zresztą już to powołanie szkoły z siedzibą w Sydney zapowiadano pod koniec lat 60., jednak z powodu zawirowań politycznych powstała dopiero w 73 roku. Profesor Teplitz został formalnie mianowany właśnie wtedy jej dyrektorem, założycielem. I tutaj jest slajd z Jerzym Teplicem. On zmarł w 95 roku. Wybitny historyk kina, krytyk filmowy, świetny pedagog. Może kojarzycie go Państwo z tych wielotomowych opracowań, na których całe rzesze filmoznawców polskich się wychowywało. Historia sztuki filmowej, ale też historia filmu polskiego. I też możecie Państwo go kojarzyć jako współtwórcę i długoletniego rektora naszej łódzkiej szkoły filmowej. On po tych wydarzeniach marcowych 68 roku został pozbawiony stanowiska i wtedy właśnie otworzyła się szansa dla Australijskiej Szkoły Filmowej, gdzie profesor Teplitz te swoje doświadczenia wyniesione z łódzkiej szkoły filmowej i właśnie z tego, jak funkcjonuje taka placówka, mógł przełożyć właśnie na grunt australijski. Przyjechał w 70 roku, w latach 72-3 wykładał jako gościnny profesor na jednym z uniwersytetów w Melbourne, a właśnie w 73 został dyrektorem tej Australijskiej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej. Pozostawał na tym stanowisku bardzo długo, aż do 79 roku. Nawet w takim uznaniu, bardzo ładny gest swoją drogą. Nie tylko został uhonorowany w roku 80 nagrodą Australijskiego Instytutu Filmowego, ale też Biblioteka Szkoły Filmowej w Sydney nosi jego imię, Jerzy Teplitz Library. Tutaj może jeszcze też taka uwaga na marginesie. Proszę nie mylić Jerzego Teplica z innym znanym Teplicem, czyli Krzysztofem Teodorem Teplicem, czasami studentom się to miesza, który był bratankiem Jerzego Teplica i pewnie Państwo kojarzą go nawet bardziej, bo on napisał scenariusz do 40-latka, tego bardzo popularnego w PRL-u, ale myślę, że nadal serialu telewizyjnego. No, ale właśnie Krzysztof Teodor Teplic oprócz tego epizodu z 40-latkiem był świetnym publicystą, medioznawcą, krytykiem filmowym i znawcą kultury popularnej, jednym z niewielu tak naprawdę polskich teoretyków komiksu w PRL-u, ale tutaj może za bardzo się o tych Teplicach rozgadałam. Tymczasem wracamy do tych liczb. W latach 70. powstało 153 filmy pełnometrażowe, 90 w latach 20., 51 w 30. To zresztą nie będę tego dyktować, to wszystko Państwo macie na tej planszy. I apogeum w latach 80., bo to 335, tymczasem od lat 90. znowu zanotowano spadek. Można go tłumaczyć między innymi tym, że z jednej strony te tematy właśnie takie typowo australijskie już troszeczkę zaczęły się wyczerpywać. Dwa, sposoby przedstawiania też już zaczęły być wtórne. A trzy, i to wydaje mi się też mogło mieć duże znaczenie, dużo tych reżyserów średniego pokolenia po prostu zaczęło odnosić sukcesy i rozsadzać troszeczkę ten rynek australijski i po prostu zaczęli wyjeżdżać do Hollywood i tworzyć swoje filmy w Stanach Zjednoczonych. To jest też przypadek George'a Millera, który w zasadzie jest bardzo takim eklektycznym twórcą, jeśli przyjrzeć się jego filmografii, bo obok właśnie tej serii o szalonym Maxie znajdą się takie filmy jak Czarownice z Eastwick, też na pewno Państwo kojarzą ten film, taki dramat Olej Lorenza, ale też Happy, ten film o pingwinkach, który dostał Oscara. Tu pod małych stóp to właśnie George Miller stoi za sukcesem tego filmu. Również był scenarzystą bardzo popularnego australijskiego filmu, nie scenarzystą, on wyprodukował Babe, Świnka z klasą, a kontynuację, czyli Babe, Świnka w mieście, stanął za kamerą. Także bardzo właśnie też eklektyczny reżyser, różne filmy, zupełnie wydawałby się do siebie nieprzystające, chociaż czytałam taką analizę, w której jeden krytyk stara się właśnie znaleźć jakiś wspólny mianownik dla jego twórczości. Zanim przejdziemy do Mad Maxa, to jeszcze dla porządku kilka słów o tych filmach historyczno-nostalgicznych. Tutaj coś mi przycina tę prezentację. Na komputerze to trochę inaczej wygląda, ale mam nadzieję, że to nie jest duży problem. Te filmy historyczno-nostalgiczne ogłoszono takim właśnie narodowym kinem, jako takie były postrzegane na arenie międzynarodowej. Właśnie jednym tchem wymieniano te filmy od Pikniku pod wiszącą skałą, ale przez zbyt odległą niedzielę. I te reprezentacyjne filmy dla tego nurtu historyczno-nostalgicznego definiują Australię nie tylko przez pryzmat jej dzisiejszej mitologii, ale także właśnie przenoszą ten dyskurs do kolonialnej przeszłości albo właśnie sytuują, jak chociażby w Pikniku pod wiszącą skałą, go na początku wieku, tuż po odzyskaniu niepodległości, czyli w 1901 roku. Chociaż też ta data bywa przez historyków podważana, ale tutaj może nie będziemy w te zawiłości wchodzić w tym momencie. I spora część tych filmów rzeczywiście rozgrywa się około 1901 roku, dzielącego Australię właśnie na tę kolonialną i postkolonialną. I tutaj z tej listy to będzie właśnie Piknik, ale też Moja olśniewająca kariera, Gallipoli czy pieśń Jimmy'ego Blacksmitha. I filmy historyczno-nostalgiczne były tym zjawiskiem, które było najbardziej dyskutowane na arenie międzynarodowej. Tak jak powiedziałam, to kino eksploatacji troszeczkę na marginesie się rozwijało. I te dwa pierwsze filmy, które wyróżniłam na czerwono, zdobyły międzynarodowy rozgłos. Z jednej strony właśnie ta Zbyt odległa niedziela Kena Hanama i z drugiej Piknik Uira. I mimo, że właśnie Zbyt odległa niedziela pozostaje dzisiaj raczej w cieniu Pikniku, to właśnie ten film wywołał najpierw takie żywsze zainteresowanie europejskiej krytyki w połowie lat 70. zarówno na swój taki egzotyczny temat, to był głośny strajk postrzegaczy owiec w typowo australijskiej scenerii i też taka właśnie typowa prezentacja, która się wpisywała w tą australijską komisję filmową, fotogeniczność Australii, taka nostalgiczność. Też to jest bardzo emocjonalny film, o czym świadczy chociażby taki napis, ja sobie tutaj zapisałam, strajk trwał 9 miesięcy, postrzegacze wygrali, nie chodziło za bardzo o pieniądze, chodziło o cholerną zniewagę. Ten film bardzo Państwu polecam. Niektóre sekwencje w tym filmie mają taki wręcz paradokumentalny styl i charakter. Jeden z krytyków, zresztą o, tutaj Państwu to też zapisałam, trzeba być Marsjaninem, żeby nie zauważyć, że to film australijski. Natomiast jeśli chodzi o Piknik, to chciałabym, żebyśmy sobie obejrzeli zwiastun. To jest film, tak jak już powiedziałam kilkukrotnie, najbardziej kojarzony z australijską nową falą i obok filmu Zbyt odległa niedziela był takim pierwszym europejskim wielkim sukcesem australijskiej nowej fali. Film był pokazywany, już możemy puścić, w wielu krajach, ale doceniony zwłaszcza w Europie, właśnie na różnego rodzaju dyskusyjnych klubach filmowych. W Stanach Zjednoczonych dopiero w 1979 roku, po udanej promocji ostatniej fali Petera Weira, który też Państwu polecam, to jest film z Richardem Chamberlainem w roli głównej, podejmujący temat zderzenia kultury aborygenów z cywilizacją Zachodu. Ale teraz Piknik. Dla wielu widzów, zwłaszcza w Polsce, wydaje mi się, jak się robi takie pierwsze rozpoznanie, to jest to taka najważniejsza pozycja, często stanowi jedyny punkt odniesienia, ale rzeczywiście ten film uosabia to, co jest bardzo ciekawe w kinie australijskim. Film opowiada Nie będę oczywiście tutaj za dużo streszczać, ale tylko na zachętę dla tych z Państwa, którzy nie widzieli, grupę uczennic wiktoriańskiej pensji, które w dniu Świętego Walentego 1900 roku, tutaj jest ważna ta data, wybierają się na wycieczkę właśnie pod Wiszącą Skałę i to jest monolit pochodzenia wulkanicznego, będący obiektem takiego ogromnego kultu aborygenów. I tutaj już w zasadzie powinnam postawić kropkę, ale nawet na podstawie tych kilku ujęć wyczuwacie Państwo jakąś taką oniryczną trochę atmosferę, ten podskórny wiktoriański erotyzm, jakąś taką tajemnicę, nierozwiązane zagadki. Zresztą w poprzedniej edycji Akademii Kina Światowego, jak jeszcze pokazywaliśmy dwa filmy w zestawieniu, nie mieliśmy wtedy dyskusji, to pokazywaliśmy Piknik pod Wiszącą Skałą w zestawieniu z Weiserem Wojciecha Marczewskiego. Nie wiem, czy ten film Państwo znają, ale te filmy właśnie dobrze ze sobą wchodzą w kontakt, ponieważ oba skonstruowane są w ten sposób. Zresztą oba rozpoczynają się od zniknięcia tajemniczego i więcej tutaj jest pytań niż odpowiedzi. W zasadzie żadne pytanie nie znajduje na końcu swojej odpowiedzi i to właśnie zestawienie znajomego z tajemniczym kultury, cywilizacji i natury, czyli tego ducha ziemi australijskiej. To wszystko tutaj było wygrane. Niektórym z Państwa z kolei może się ten film kojarzyć z Przygodą Antonioniego, którą też już tutaj przywoływałam, film z 60 roku. Zwłaszcza, że tutaj też temat wyjściowy jest podobny, czyli właśnie zaginięcie. Ale mówię o tym przede wszystkim dlatego, że Piknik w ogóle w tej swojej warstwie narracyjnej opiera się na tej formule kina europejskiego. Chodzi o to właśnie kino, które więcej sugeruje niż jest w stanie powiedzieć. Otwiera się na wiele możliwości interpretacyjnych. I ta zadeklarowana antyhollywoodzkość zarówno w tempie, to często właśnie się mówi, że są takie filmy właśnie, które prowadzą bardzo powolną narrację, ale też w właśnie tej atmosferze oniryzmu, to przysparza temu kinu tak samo dużo zwolenników, jak i przeciwników. A skoro wspomniałam już o przeciwnikach, już wiecie Państwo, kto był przeciwnikiem tego rodzaju kina, ale prawdą jest też, że w roku właśnie mniej więcej tam 75, 6 czy już bliżej tego Mad Maxa, publiczność była trochę zmęczona tymi historyczno-nostalgicznymi filmami, ale wtedy pojawia się właśnie kino popularne i wjeżdża Mad Max, czyli film kompletnie różny, powiedziałabym nawet ostentacyjnie różny od tych wysmakowanych historycznych fresków wspieranych przez Australijską Komisję Filmową. Tutaj znamienne jest to, że Mad Max był wyprodukowany za prywatne pieniądze. Budżet wynosił 400 tysięcy, nawet niecałe i to już razem z pieniędzmi przeznaczonymi na dystrybucję. I zarobił ponad 100 milionów. Więc przebicie ogromne. W drugim Mad Maxie Miller już miał większy budżet, to już było 10 razy więcej, a przy ostatniej póki co części ten budżet wynosił ponad 150 milionów, czyli 375 razy więcej. I w drugim okresie nowej fali, jak już sygnalizowałam, ten wpływ kina hollywoodzkiego staje się coraz bardziej widoczny, podkreślony zresztą w tytule książki, którą tutaj Państwu zapisałam, znamienny bardzo tytuł właśnie Australian Movies and the American Dream. I seria Mad Max jest taką australijską odmianą hollywoodzkich strategii narracyjnych, które możemy znaleźć właśnie właśnie w tak popularnych gatunkach jak science fiction, western, film policyjny, kryminalny. I tutaj ja myślę, że o tym porozmawiamy sobie po seansie, na ile ten film był przełomowy, a na ile czerpał właśnie z tych konwencji już bardzo dobrze znanych i zakorzenionych w kinie gatunków. W zasadzie już dobrnęliśmy do końca, bo o kulisach powstania będę mówiła po filmie, żeby też za dużo nie zdradzać, ale chciałabym, żeby o założeniach scenariuszowych, o tytule filmu, jak właśnie się rodził pomysł na ten film, opowiedzieli Państwu przed projekcją sami jego twórcy, zwłaszcza George Miller. I tutaj poproszę o fragment filmu Szaleństwo Maxa. To jest film dokumentalny dołączony do takiej w edycji wysokooktanowej, siedmiopłytowej, która jest taka bardzo rzeczywiście gęsta, bo oprócz czterech części Mad Maxa są jeszcze dwa filmy dokumentalne, w tym ten, którego fragment zobaczymy. On w całości trwa prawie 3 godziny. Ja oczywiście pokażę Państwu tylko kilka minut, proszę się nie obawiać. I też wersja czarno-biała tej ostatniej części, czyli Fury Road. I tutaj jeszcze się ładuje film, więc może powiem, że George Miller z wykształcenia był lekarzem. On zrealizował przed Mad Maxem bardzo ciekawy film krótkometrażowy. Tutaj fragmencik się przewinie. I to był jego debiut, też oczywiście za pieniądze prywatne. Zdjęcia nakręcił w szpitalu w Sydney, w którym pracował. I film jest takim groteskowym komentarzem do toczącej się wtedy w Australii takiej ożywionej dyskusji na temat ekranowej przemocy i pokazuje taki nudny akademicki wykład na temat, na różne w ogóle, na różne tematy i przerywany jest wszystkimi możliwymi formami przemocy dokonywanymi na wykładowcy. Ale tutaj już oddaję głos Millerowi.
A few years from now, and allows you to get into that sort of what I now know is a more mythological
No właśnie, tu możemy już zacząć, bo o tym, tak, różnili się pod tym względem. Jeśli chodzi o budżet, również dwie rzeczy, które tutaj uzupełnię. Na pewnym etapie ten tytuł miał być heavy metal. I jeden właśnie z współpracowników Millera zwrócił mu uwagę na to, że Mad Max to brzmi trochę jak jakaś taka komedia, bracia Marx, jakiś szalony Max. Ale na szczęście to Byron Kennedy, który był dużo bardziej od początku pewny sukcesu, przekonał go do tego tytułu Mad Max. Byron Kennedy niestety zmarł w 1983 roku wypadku helikoptera, kiedy szukali dobrych plenerów do trzeciej części Mad Maxa, czyli Pod kopułą gromu. To jest według wielu fanów najsłabsza część, to jest ta część z Tiną Turner. Wprawdzie piosenka We Don't Need Another Hero stała się takim, można powiedzieć, hymnem całości, ale sam film, być może też przez właśnie sięgnięcie do formuły kina nowej przygody, którym wtedy właśnie w pierwszej połowie lat 80. twórcy troszeczkę się zafascynowali, zwłaszcza filmem Indiana Jones z 84 roku. I ta trzecia część właśnie jest troszeczkę taka już bardziej familijna, bardziej zrealizowana w konwencji kina nowej przygody. Do tej prezentacji jeszcze sobie wrócimy i do tych kulisów, które są zatrważające momentami, naprawdę. Tam właśnie już pierwszego dnia poważny wypadek. Aktorka, która miała zagrać główną żeńską rolę Rosji Bailey, była tak pokiereszowana, że musiała zrezygnować. Zastąpiła ją aktorka, którą będziemy dzisiaj oglądać, czyli Jen Samuel. Zresztą tutaj Grant Page jest cichym bohaterem nie tylko filmu Mad Max, ale też wielu filmów z tego exploitation i w filmie dokumentalnym z Tarantino jest kreowany w ogóle jak na takiego największego gwiazdora, który pojawił się chociażby w filmie z 76 roku w reżyserii Filipa Mory. Szalony pies Morgan, być może kojarzycie Państwo ten film. Główną rolę zagrał Dennis Hopper, ten od Easy Ridera. I jest taka scena, kiedy on podpalony właśnie spada z bardzo dużej wysokości do morza i wtedy o mało Grant Page nie przypłacił tego skoku życiem, a wszystkie te popisy kaskaderskie, które będziemy oglądać bez żadnych efektów specjalnych, to właśnie zasługa tego kaskadera, który drugiego dnia po wyjściu ze szpitala ściągnął gips i te sceny kaskaderskie z wózka inwalidzkiego reżyserował. Także bardzo oddany członek ekipy. Zresztą wszyscy byli bardzo oddani i uznali, że to nie budżet decyduje o jakości filmu, ale entuzjazm twórców. Tutaj ten gang motocyklowy też jest w ogóle niewiarygodna historia. Aktorzy opowiadają o tym, że właśnie znowu ze względu na niski budżet ten Hugh Keysburn, który się wciela w rolę Towcattera, zaproponował, żeby członkowie tego gangu, aktorzy, którzy mieli zagrać ten gang motocyklowy, przyjechali sami na motorach z Sydney do Melbourne, gdzie odbywały się zdjęcia, żeby zaoszczędzić pieniądze na bilety lotnicze, bo to jest 1000 kilometrów. Więc oni rzeczywiście udali się w taką trzydniową podróż, gdzie po prostu mieli czas, żeby wejść w te role. I zgodnie mówią, że korzystali z tej metody Stanisławskiego i właśnie bardzo wczuli się w te role. No do tego stopnia, że jak przyjechali już do Melbourne, to tak się nie wyglądali zupełnie, jakby przed chwilą wyszli z charakteryzatorni i włożyli kostium, tylko rzeczywiście zachowywali się jak prawdziwe czarne charaktery, trochę szaleni. Zresztą Mel Gibson powiedział, że to on miał być szalony, a to oni się zachowywali również na planie filmowym, poza kręceniem konkretnych ujęć, jak szaleni. Wypisywali tam na ścianach swoją krwią glinę, dopadniemy was, będziemy was szukać na drodze. Ta aktorka, która ostatecznie wcieliła się w rolę Jessie, opowiada, że była akurat u fryzjera i ten gang przyjechał pozamiatali jej włosy, włożyli do torby i odjechali. Tak w ogóle zostawiłam w takim poczuciu, że coś tutaj się dziwnego dzieje. Ale Millerowi się podobało to napięcie i korzystał właśnie z tej energii, która się wytworzyła na planie. Dużo improwizacji, dużo, na przykład w momencie, kiedy oni schodzą z tych motocykli, zaczynają tańczyć. Tego nie było w scenariuszu. Mimo, że scenariusz był tak dokładnie rozpisany, miał w sumie 214 stron, gdzie takim standardem w tamtych czasach to było 90, mniej więcej jedna minuta na jedną stronę scenariusza, to mimo tego znalazło się miejsce na improwizację i wiele właśnie takich scen, między innymi tego szalonego takiego tańca, też niewyjaśnionego do końca, zrobiło duże wrażenie na widzach. Świetny aktor dramatyczny Hugh Keysburn, który grał między innymi w teatrze w tramwaju zwanym Pożądaniem Kowalskiego. Tutaj absolutna zmiana wizerunku, bardzo taki hojny aktor, to znaczy on bardzo dużo dawał od siebie też innym aktorom. Ta rola, oprócz tego, że no właśnie czarnego charakteru, jest też dosyć mocno przerysowana, groteskowa i komediowa. I tutaj wracamy właśnie do tego założenia Millera, o którym mówiłam, że gdyby film sprawdził się jako film niemy, czyli właśnie przerysowany, to co dopiero, kiedy dodamy do niego muzykę. I zostawiam Państwa z taką surową klasyfikacją wiekową. Film w wielu krajach dostał tą najwyższą, a w Szwecji i Nowej Zelandii wydano zakaz wyświetlania tego filmu. Twórcom filmu i producentowi, którego też widzieliśmy, który się wypowiadał, Friedkin, w zasadzie to odpowiadało, bo mówili o tym, że to dawało obietnicę właśnie jakiegoś takiego ostrego i mocnego kina. Miller mówił o tym, że mimo tego, że nie mieli pieniędzy na dystrybucję, to tym głównym narzędziem marketingowym stał się sam film i to, jak widzowie reagowali, czyli oklaskami w trakcie tych popisów kaskaderskich, po wyjściu z kina włączali na pełny regulator silniki i bardzo właśnie żywiołowo przyjęto ten film. No, chociaż Miller też właśnie mówił, że było mnóstwo negatywnych recenzji, ale całe exploitation musiało się właśnie zmagać z tymi negatywnymi opiniami i taka najostrzejsza, którą cytuje Miller w tym filmie, którego fragment oglądaliśmy, to, że twórców tego filmu powinno się wyciągnąć na ulicę i powiesić. Nie wiem, być może część z Państwa zniechęciłam do tego filmu, ale mam nadzieję, że zostaniecie i też jeszcze porozmawiamy po seansie. Dziękuję bardzo za uwagę i po 15 minutach przerwy zapraszamy na Mad Maxa.